lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W młodzieżowej audycji Dari Tajemnica witają się z wami
Marta Maślona
i Marta Swędzioł.
Studentki dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Błogosławiony Edmund Bojanowski, założyciel zakonu, o którym będzie dziś mowa, zwrócił się do jednej z sióstr takimi słowami.
Rozważ tylko, jaki to w sercu usłyszałaś głos, który cię powołał do służby Najświętszej Panny. Musiała być w tym głosie wielka moc i świętość, kiedy zaraz bez zwłoki pobiegłaś za nim i świat porzuciłaś bez żalu.
Ten głos powołania usłyszała także siostra Kamiliana Jamka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy Niepokalanie Poczętej. Siostra jest dyrektorką ochronki w Solcu Kujawskim. W zgromadzeniu posługuje od 31 lat. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej jest jedną z czterech gałęzi wielkiej rodziny Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, która istnieje od 1850 roku. Służebniczki realizują charyzmat błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, prowadząc liczne dzieła opiekuńczo-wychowawcze, ucząc w szkołach, posługując dzieciom, chorym i ubogim.
Nieczęsto zdarza się, że założycielem zgromadzenia jest osoba świecka. Jak to się stało, że błogosławiony Edmund założył to zgromadzenie?
Właśnie bardzo nieczęsto, a jeszcze w dodatku mężczyzna zakłada zgromadzenie sióstr. Opatrzność Boża wybrała właśnie Edmunda Bojanowskiego, świeckiego chrześcijanina, którego świętość życia i charyzmat służby bliźnim potwierdził aktem beatyfikacji Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca w 1999 roku w Warszawie. Wyraz serdeczny pochodzi od słowa serce. Dlatego też człowiek, który patrzy sercem, widzi wszystko dobrze i we właściwym świetle. Jeśli ktoś prawdziwie kocha, to nie tylko mówi z obfitości serca, ale czyni wszystko z serca przepełnionego dobroci i miłości. Serdecznie dobry człowiek, tak określano błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, założyciela sióstr służebniczek. Edmund Bojanowski żył w bardzo trudnych czasach, w zdeptanej rozbiorami naszej ojczyźnie, a ludność jego rodzinnej wielkopolskiej ziemi kilkakrotnie dziesiątkowana była epidemią cholery. Był to jednak człowiek, który zrozumiał, że Boże wezwanie trwa ciągle i każdemu człowiekowi z miłości Bożej jest dane na różny sposób. Dlatego cierpienie, które przeżywał ojczyzna, otaczający go ludzie i on sam, nie napawało go buntem, nienawiścią, rozgoryczeniem czy smutkiem, nie załamało go, ale na wzór Maryi kształtowało w nim miłujące serce, serce mężne, zawsze otwarte dla innych. Nie był mu obojętny los dzieci, dlatego otwierał szpitale, ochronki oraz sierocińce. Epidemia dziesiątkowała ludzi i dlatego zajął się w szczególny sposób właśnie dziećmi. Zakładał ochronki dla dzieci i do opieki nad nimi zaprosił wiejskie dziewczęta, z których z czasem powstało zgromadzenie.
Właśnie w takim przedszkolu, w takiej ochronce siostra pracuje.
Tak, ale oprócz tego jestem też katechetką i przez wszystkie te lata, jak jestem długo w zgromadzeniu, pracuję też jako katechetka.
Właśnie na czym polega praca jako katechetki, właśnie jako z dziećmi?
Miałam to wielkie szczęście, że od samego początku, od 31 lat, zawsze katechizowałam w szkole dzieci młodsze. Bywało też tak, że katechizowałam dzieci starsze w liceum medycznym, pracowałam trochę w starszych klasach, ale jakoś tak najbardziej, najwięcej chyba radości przynosiła mi praca z małymi dziećmi. Uważam to za wielki dar, że od ponad 30 lat mogę przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej, na to pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym i towarzyszę im w tym pierwszym spotkaniu. Sprawia mi to ogromną radość, ale też i jest to dla mnie wielkie zadanie.
No właśnie, ponieważ czasami przy przygotowywaniu się do pierwszej komunii świętej dzieci czasami mają różne ciekawe pytania w głowie. Mogą się pojawić takie też pytania trudne. Spotkała się kiedyś siostra z takimi pytaniami?
Tak, i teraz coraz częściej się zdarzają te pytania trudne. Kiedy dzieci bardziej były takie otwarte, ufne na to, co mówimy, dzisiaj dzieci często stawiają pytania na przykład typu, kiedy rozpoczynaliśmy Wielki Post, kiedy mówiliśmy o tym, że Pan Jezus przez 40 dni przebywał na pustyni. Dzieci, jeden z chłopców zadał mi pytanie: a proszę siostry, a przecież człowiek jak 3 dni nie je, to już jest chory, a jakby nie jadł tydzień, to umrze, jak to było z Panem Jezusem.
A kiedy usłyszała siostra głos Boga wzywający do posługi zakonnej?
No właśnie, Pan Bóg powołuje każdego człowieka w inny sposób i w innym czasie. Jest to ogromny dar, ale też niezgłębiona tajemnica i u mnie powołanie, ten głos odczułam mając 17 lat. Czułam to wielkie pragnienie służenia Panu Bogu, ale moje wyobrażenie jako siostry zakonnej było dalekie od rzeczywistości. Uważałam po prostu, że ja nie nadaję się na siostrę zakonną i dlatego w parafii, w której mieszkałam, były siostry służebniczki. Ja tam należałam do takiej grupy teatralnej. Bardzo mi to odpowiadało. Dużo wspólnych miałyśmy wyjazdów, przedstawień, ale ciągle uważałam, że to nie jest moja droga i modliłam się bardzo, bardzo gorąco, żeby Pan Bóg wybrał sobie kogoś innego. No i ku mojej ogromnej radości moja młodsza siostra pewnego razu oznajmiła, że wybiera stan życia zakonnego. I byłam szczęśliwa i przekonana, że moje sprawy między Panem Bogiem a mną są już całkowicie załatwione. Przecież to była moja rodzona siostra.
Czyli myślała siostra wtedy, że skoro młodsza siostra się zdecydowała na życie zakonne,
tak, to Pan Bóg po prostu wybrał sobie ją wtedy, tak jak prosiłam, jak się modliłam i że ja już po prostu, że ten rozdział życia mam już jakby za sobą.
A to niespodzianka.
Ale tak nie było właśnie. Nawet po roku, kiedy moja koleżanka z tej grupy teatralnej też wstąpiła do naszego zgromadzenia, wcale nie dawało mi to pokoju serca. Podjęłam pracę zawodową, miałam duży kontakt z ludźmi, pozornie byłam naprawdę szczęśliwa, ale gdzieś w głębi serca ciągle odczuwałam tęsknotę i wiedziałam, że droga, którą realizuję, nie jest tą drogą, nie jest po prostu moją drogą. To były bardzo długie lata takiej wewnętrznej walki. I dopiero mając 24 lata, czyli po 7 latach, poprosiłam o przyjęcie do zgromadzenia sióstr służebniczek. I wtedy po raz pierwszy od wielu, wielu lat poczułam taki prawdziwy pokój. Ja wiedziałam, że jeszcze muszę dużo rzeczy uporządkować, muszę złożyć wypowiedzenie w pracy, ale wtedy nie było to już dla mnie żadnym problemem. I wiedziałam, że wszystko, co robić będę, to na pewno wszystko będzie dobrze. I dlatego teraz codziennie od tamtej pory dziękuję Panu Bogu, że nie zrezygnował ze mnie, że przez te wszystkie lata On na mnie czekał. Ja wiem, że Pan Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka, ale było to dla mnie takim ogromnie ważnym, że przez tyle lat On ciągle dawał mi jakieś właśnie poprzez ludzi, poprzez sytuacje, dawał mi właśnie dla mnie do odczytania takie znaki, że chcę, żebym była.
Właśnie, ponieważ czasami ludziom wydaje się, że powinni odkryć to powołanie wcześniej, na samym początku życia, mając tam właśnie te 20 lat, już powinni wiedzieć, co powinni robić w życiu, do czego są powołani, a tutaj właśnie przykład siostry pokazuje, że czasami nawet trzeba trochę zaczekać i być takim ufnym i cierpliwym.
Tylko, że w moim przypadku to właśnie to mnie się wydawało, że ja się nie nadaję na siostrę, że ja miałam taki wyidealizowany obraz siostry i dlatego mówię właśnie, do dziś dziękuję Panu Bogu, że On nie rezygnował ze mnie, że podsuwał mi właśnie sytuację ludzi i ja po prostu nie zostawiłam tej drogi, bo to nie znaczy, że ja bym się na innej drodze nie zbawiła, ale te wszystkie łaski Pan Bóg przygotował mi tutaj i mam ogromnie dużo radości, satysfakcji z pracy z dziećmi, a wtedy nie pracowałam z dziećmi i na pewno odkryłam też to powołanie w powołaniu, że moją takim właśnie powołaniem jest też to, żeby być z tymi dziećmi każdego dnia. Bardzo, bardzo dużo się od nich uczę. One są takie ufne, otwarte i przez te wszystkie lata, kiedy z nimi pracowałam, nigdy nie odczuwałam jakiegoś takiego zniechęcenia, czy jakieś tam trudności. Chociaż te trudności są, bo to są inne trudności niż tak my, prawda? Ale wiedziałam na pewno, kiedy już wstąpiłam do zgromadzenia, złożyłam ślub, wiedziałam na pewno, że to jest moja droga i dopiero od tego momentu poczułam ten pokój serca.
Czy odczuwała siostra wcześniej taką potrzebę pracy z dziećmi?
Znaczy, ja zawsze lubiłam dzieci i zawsze jak w domu, czy była jakaś uroczystość, to ja zawsze się tymi dziećmi zajmowałam. To już było wiadomo. Zawsze tak było. Od zawsze, od kiedy sięgam pamięcią. Zawsze tam im organizowałam różne rzeczy i wtedy, ale jakoś tak nigdy, w ogóle wybierając jakieś tam w życiu to, co chcę robić, wtedy nie wiązałam tego z pracą z dziećmi.
A jak rodzina zareagowała na wiadomość, że druga córka wstępuje do zakonu?
To znaczy się, kiedy wstępowała moja pierwsza siostra, mama myślę, że przeżywała mocniej. Chociaż tato, kiedy ja pojechałam do klasztoru, odwoziła mnie moja mama, to tato tego dnia poszedł rano na mszę świętą i powiedział, że się chciałby pożegnać ze mną od razu, wcześniej rano i nie przyszedł przed moim wyjazdem. Ale nie było to jakieś takie, żeby rodzice mi zabraniali. Nie, wcale nie. Towarzyszyli mi przez cały czas modlitwą. Mama tylko uśmiechając się, kiedy ja jej powiedziałam, że chcę iść do zgromadzenia, to powiedziała mi, o ciebie się zawsze żarty trzymały. Ale potem już sobie, ja się w pierwszej chwili wystraszyłam, że co mi się mama może nie wie, czy nie dotarło do mamy, ale nie, to tak, myślę, że to była też taka dla niej jakoś. Nie, w domu zawsze było tak, powiem, normalnie, to znaczy mam rodziców, znaczy miałam, bo obydwoje już nie żyją, ale rodzice razem wspólnie żeśmy tam modlili się, chodzili do kościoła, rodzice nie mieli nic przeciwko, chociaż nie powiem, żeby im było łatwo. Ale myślę z drugiej strony, że siostra moja już była 5 lat w zgromadzeniu, kiedy ja dopiero poszłam, więc myślę, że to też jakoś tak łatwiej im było chyba.
A mówiła siostra, wspominała siostra o tym, że zanim siostra zdecydowała się na to, żeby prowadzić życie zakonne, to miała siostra takie wyobrażenia nieco inne o tym, jak wygląda w ogóle życie zakonne, o tym, jak to jest być siostrą zakonną i że, no, że rzeczywistość pokazała, że to jest troszeczkę inne. Na czym polegają te różnice?
To znaczy, teraz wiem, że to było moje właśnie takie wyobrażenie. Siostry są po prostu tak jak wszyscy, normalnie, a ja, mnie się wydawało, że siostra to jest taka osoba spokojna, ułożona, siostra, która nie wiem, pewnie nie śmieje się aż tak dużo, bo pewnie nie wypada. Tak sobie to ja, gdzieś tam w głębi serca. Nie wiem, może to też było tylko dlatego, żeby jakoś zagłuszyć ten głos powołania. Może ja wtedy dlatego tak sobie to tłumaczyłam. Dziś nie umiem sobie do końca na to pytanie odpowiedzieć, ale tak mnie się wydawało, że ja na pewno, ze mnie na pewno siostry nie będzie. To było takie moje zdanie na ten temat.
A jednak okazało się inaczej.
Tak, i za to jestem ogromnie Panu Bogu wdzięczna. Jestem od 31 lat w zgromadzeniu i bardzo, bardzo się cieszę. Przez cały czas pracuję z dziećmi. Teraz od 4 lat jestem w Solcu Kujawskim, gdzie mamy właśnie też ochronkę. I ochronki to zakładał nasz ojciec jako, no teraz nazywamy to też przedszkolami. Na przykład u nas to jest ochronka, przedszkolenie publiczne, ale u nas funkcjonuje nazwa ochronka. I dzieci też, przychodzą do ochronki i one wiedzą, dlaczego to jest ochronka i one nawet czasem mówią, że w przedszkolu się mówi dzień dobry, a w ochronce niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy tam zostańcie z Panem Bogiem. Jest. I one, myślę, że też wyczuwają to. Zresztą kiedyś jedno z dzieci oglądało program i tam było w przedszkolu była pani, a ono, ojej, a gdzie jest siostra?
Do rozmowy z siostrą powrócimy za moment, a tymczasem posłuchamy piosenki Nie musisz się już bać, Michała Raska.
Nie musisz się już bać, nie musisz się już bać, duszo moja, odpoczywaj pod opieką rąk Najwyższego, bądź Jego skrzydła schronienie. Ciężyłeś, strach zadrżał, widząc siebie po 3 dniach. Zmartwychwstał Król Nieba. Nie musisz się już bać, nie musisz się już bać, duszo moja, odpoczywaj opieką rąk Najwyższego, bądź Jego skrzydła schronienie. Oblicze chciał schować w sercu z kamienia dobrocią dosięgniesz. Nazywam królem tego, co przywrócił swym żywym słowem nas wszystkich.
musisz się już bać. Nie musisz się już bać, duszo moja. Odpoczywaj pod opieką rąk Najwyższego bądź. Jego skrzydła
była piosenka Nie musisz się już bać w wykonaniu Michała Raska. W audycji Dari Tajemnica wracamy do naszej rozmowy z siostrą Kamilianą, służebniczką. Powiedziała już siostra o tym, jak odkryła swoje powołanie do życia zakonnego, a co daje siostrze najwięcej radości i sił?
My jesteśmy czynnym zgromadzeniem, ale właśnie ten kontakt z żywym Chrystusem. W każdym naszym domu jest kaplica. Każdy dzień rozpoczynamy od modlitwy, modlitwy wspólnotowej. W naszym zgromadzeniu duży taki nacisk, bym powiedziała, kładziemy na życie wspólnotowe, ponieważ ono nam daje siłę. My możemy rano, jesteśmy razem na modlitwach, jesteśmy razem na mszy święte w miarę możliwości, bo na przykład pracując w ochronce, no, nie wszystkie siostry mogą iść do kościoła, ponieważ już od 6:30 czekają dzieci, więc no, są te siostry, które zostają w domu, ale głównie kładzie się nacisk na tą wspólnotowość.
Ale czy to oznacza, że w takim razie niektóre siostry nie mogą przystępować do mszy świętej?
Nie, nie, przystępują, tylko że rano, tak jak na przykład idziemy na 6:30 rano, to idziemy w całą wspólnotą i na przykład ta siostra, która ma dyżur w ochronce, idzie wieczorem. Ale chodzi o to, że my idziemy wspólnie, razem i to jest, to ma znaczenie, ma to sens, tak samo jak jesteśmy w kaplicy na modlitwach, w miarę możliwości. U nas w ciągu dnia, to tylko tak w Solcu Kujawskim, przynajmniej na tej placówce, są dwie siostry, które mogą spotykać się na modlitwie wspólnie razem w ciągu dnia. Natomiast my już inaczej. Ja idę do szkoły, albo też jestem w ochronce siostry, tak samo przy dzieciach. I potem mamy wspólne nieszpory, wspólny różaniec. I to jest też dla nas ogromną siłą. To, że razem mamy też adorację Najświętszego Sakramentu. I potem jest wspólna kolacja. Wtedy już jesteśmy wszystkie razem. Wtedy też jest taka rekreacja, czyli takie wspólne spędzenie czasu i dzień też kończymy modlitwą i to jest na pewno ogromna siła, bo same z siebie to niewiele mogłybyśmy dać. Życie niesie różne niespodzianki, różne historie, różne ludzkie takie i tragedie, nie tylko, bo przecież my stykamy się nie tylko z tym, że jest wspaniale, radośnie i wszyscy tylko się uśmiechają, ale są też sytuacje trudne, nawet w naszej pracy, w naszej ochronce mamy dzieci, które na przykład mają, tak jak teraz urodziło się rodzeństwo niepełnosprawne. To też próbujemy jakoś tak w tej rodzinie, bo to nie jest takie proste, było, żeby ta rodzina no, zaakceptowała, weszła. Różnie do tego podchodzą i nawet rodzice. Jedni z takim spokojem, inni się martwią już na przyszłość, co będzie. I żeby towarzyszyć im w tym codziennym życiu, to my też musimy mieć tą siłę, ale nie swoją siłę, tylko siłę, którą nam daje Chrystus.
Często jest też tak, że wystarczy sama obecność. Wtedy, jeżeli chodzi właśnie o osoby, które są dotknięte czy jakąś chorobą, czy chorobą swoich dzieci, to wystarczy obecność połączona właśnie z tą siłą od Pana Boga.
Tak. I często tego właśnie też doświadczamy, że czasem są takie sytuacje, że słowa nic nie pomogą, ale właśnie to, że się jest, że poleca się na modlitwie, że wspólnie te sprawy omadlamy. U nas jest taki zwyczaj, że dzieci modlą się przed obiadem, jest rachunek sumienia i one wtedy też swoje intencje potrafią przepięknie całe rodziny ogarnąć modlitwą i wiedzą też, przychodzą też na przykład przykład rodzice, czy inni ludzie proszą nas o modlitwę, żebyśmy na przykład no, w jakiejś tam intencji, czy polecają się, czy za zmarłych, czy w trudnych sprawach i to jest właśnie to, tak jak pani mówi, to jest to bycie z nimi, nawet czasem nie zawsze można im pomóc, ale ta obecność i modlitwa myślę, że jest chyba jeszcze większą pomocą.
Są momenty trudniejsze, są właśnie różne momenty, i te trudne, ale też i te przyjemne. I który moment w ciągu dnia, tak na co dzień, jest dla siostry najprzyjemniejszy?
Ja myślę, że życie tak się przeplata. Nie ma, że tak, że będzie zawsze tylko radość albo zawsze tylko smutno. I myślę, że czasem nawet jak są te smutne, trudne momenty, bo one są, no to z nich właśnie potem ile się ma radości. Jeżeli coś jest na przykład trudnego, coś, co trudno nam jest jakoś tak rozwiązać, nawet zrozumieć, dlaczego tak jest. I jeżeli to oddajemy, jeżeli się modlimy i potem gdzieś okazuje się, że z tego rodzi się wielkie dobro, no to jest coś pięknego. I to na co dzień doświadczamy, bo mówię, no są też na przykład piękne chwile, kiedy przychodzi taki maluszek, mam z nimi katechezę w naszej ochronce i taki maluszek mi mówi, proszę siostry, 3-latek, i mówi, proszę siostry, bo ja jak byłem mały, to nie jest to cudowne.
A czy ma siostra jakiegoś ulubionego świętego, który inspiruje właśnie każdego dnia? Może jakiś cytat?
Znaczy, moim tym świętym ulubionym na pewno jest święty Antoni i święty Józef. Ja jak byłam jeszcze w postulacie, wybierałyśmy też świętych na ten czas przygotowania do ślubów. I śmiałam się, że bardzo lubię świętego Józefa, bo może w przeciwieństwie do mnie on był taki małomówny, nie było żadnych słów przez niego zapisanych, a ja raczej do takich osób nie należę. I dlatego często też właśnie modlę się do świętego Józefa, żeby mi tak pomagał wyważać te słowa, ponieważ to nie znaczy, że no często jest tak, że ja po prostu dużo mówię. Czasem byłoby może lepiej, żebym mniej mówiła. Też bardzo lubię świętego Kamila. On też był najpierw pomagał bardzo też chorym, opiekował się chorymi. Wprawdzie ja bardziej pracuję z dziećmi niż z chorymi, ale jest też dla mnie takim wzorem.
Na pewno miała siostra jakieś marzenia przed wstąpieniem do zakonu i czy da się realizować te marzenia, będąc już w zakonie?
Pewnie. I te marzenia pewnie się też zmieniają. Tak myślę, że inaczej na początku kiedy się stoi drogi, jest i teraz. Ale marzenia są piękne i marzeniami myślę, że też trzeba żyć. Dla mnie na przykład wspaniałe było to, że mogłam pracować w ciągu tych lat, kiedy byłam na Białorusi. Pracowałam też tam z dziećmi. Zupełnie na innej zasadzie była to praca. Też przygotowałam dzieci. Na przykład pojechałam tam do pracy, wcześniej pracowałam w Gdańsku i przygotowałam na przykład gromadę dzieci, 200 dzieci i byłam sama jako katechetka. A potem razem z siostrą pojechałyśmy na Białoruś i miałyśmy do przygotowania 4 dzieci, ale to było zupełnie na innej zasadzie. To pragnienie Pana Boga, to tych ludzi, z którymi myśmy z tym pokoleniem starszym porozumiewałyśmy się po polsku. Rodzice tych dzieci naszych mówili tylko po rosyjsku, ale nas rozumieli po polsku, kiedyśmy rozmawiały, natomiast z dziećmi rozmawialiśmy tylko po rosyjsku. I powiem szczerze, że były to piękne. Ja pracowałam tam tylko 2 lata, ale były to taki piękny czas doświadczenia, takiego właśnie głębokiego zaufania Panu Bogu. Oni potrafili tam, pewnie uczyłam się tego od nich, że potrafili się cieszyć takimi drobnymi, małymi rzeczami. Kiedyś tam dla mnie to było nie do pomyślenia. To były lata 90., trudny czas i w Polsce też był trudny, ale bez porównania tam na Białorusi. I takie ich całkowite zaufanie Panu Bogu. I taka ciągła jeszcze tęsknota, że zobaczy siostreńka, jeszcze kiedyś tu wróci Polska. Bo myśmy były na Białorusi, tereny polskie. Więc czasem myślę, że Pan Bóg daje nawet więcej niż marzymy. Ja tam może chciałam kiedyś pracować, no nie tylko w Polsce, ale nigdy nie myślałam, że to gdzieś tam jest takie... I to zostałam po prostu tam posłana i z czego ogromnie się też cieszę.
Jednak właśnie Pan Bóg pokazał, że tak. I w Polsce, i za granicą może się też siostra spełniać.
Też.
Właśnie, powołanie do życia zakonnego niesie ze sobą wiele różnych wspomnień. I które z nich siostra uznałaby za najpiękniejsze właśnie z tej drogi powołania?
To znaczy na pewno głęboko w sercu nosi się pierwszą placówkę, myślę, że tak. I moim takim pierwszym miejscem, gdzie pracowałam, to był Gdańsk. Pracowałam tam, złożyłam śluby pierwsze, pojechałam do pracy w Gdańsku i przez 6 lat pracowałam. Potem po złożeniu ślubów wieczystych pojechałam właśnie na Białoruś. I myślę, że no, gdziekolwiek jestem, powiem szczerze, jest mi bardzo dobrze. Bardzo mam, zawsze tak mówię, że mam naprawdę najlepsze dzieci, najlepsze szkoły i bardzo mi się dobrze współpracuje z ludźmi, więc myślę, że gdziekolwiek byłam. Białoruś na pewno gdzieś tam zostawiła pewnie w moim sercu też, tym bardziej, że mam tam jeszcze chrześnicę, ponieważ to była ogromnie ostra zima, tam w ogóle było, te zimy były takie mocne i przyjechało dziecko do chrztu i oni tak jeszcze bardzo mocno, że jak jest kobieta w ciąży, nie może być mamą chrzestną. No i że to dzieciątko było maleńkie, więc wtedy, a było dwóch prawosławnych, a nie może tak być, żeby dziecko w kościele katolickim przyjęło chrzest święty, więc dlatego ja zostałam chrzestną tej małej dziewczynki. I powiem, że ja jej nie widziałam od tamtego pory, ale ciągle noszę ją w sercu, ciągle modlę się za nią. I myślę, że tam Pan Bóg na pewno tak kieruje jej drogami, przynajmniej oddaje to wszystko każdego dnia.
I każde doświadczenie, jakie właśnie siostra miała, czy to właśnie tam na Białorusi, czy tu w Polsce, ubogaca siostrę. I nie tylko siostrę, bo także siostra sama swoim działaniem poprzez Boga pomaga też innym.
Myślę, że tak, że Pan Bóg poprzez ludzi działa. Potrzebuje naszych rąk, naszych nóg, naszych ust i myślę, że właśnie poprzez nas działa i ja odczuwam bardzo ogromnie, mocno odczuwam tą właśnie taką Bożą opiekę, to, że Pan Bóg nie zostawia nas samych, nawet jak czasem nam się wydaje, że to tak jak mnie na początku, że właśnie gdzieś tam mógłby ze mnie zrezygnować, on nigdy nie zrezygnuje, zawsze jest blisko, zawsze pomaga, zawsze jest i taką ogromnie też wielką taką wdzięcznością, tu było wcześniej to pytanie, czy co mi w pamięci, jak byłam jeszcze na południu Polski, no bo pochodzę z Krakowa, więc wydawało mi się, że takie były ogromnie odległe dla mnie strony właśnie, z których pochodził ojciec założyciel, Wielkopolska. Było to dla mnie, ja zawsze mi się wydaje, że to jest koniec świata. I wiedząc o tym, że tam mamy placówki, zawsze myślałam wszędzie, Panie Boże, wszędzie mnie poślij, tylko nie do Gostynia, bo to tak daleko. To i pojechałam do tego Gostynia i powiem, że to był piękny czas, kiedy mogłam tak niemalże dotykać miejsc, gdzie był nasz ojciec, gdzie czytając jego dzienniki, ja zupełnie inaczej mogłam sobie to wszystko ustawić w głowie. Ja to widziałam niejako. Wiedziałam, jak tam na przykład czytałam, że ojciec, on był zatroskany o wszystko i kiedy tam na przykład wybuchł pożar, to on jak wyjechał na drogę, ja wiedziałam, w którą stronę to było wszystko. Potem czytając, jeszcze do tej pory nawet czytając te dzienniki, wiedziałam, że ja to po prostu widziałam i dlatego też na pewno ten czas spędzony tam dał mnie osobiście bardzo dużo. Pomógł mi tak bardziej jeszcze poznać naszego ojca. To wszystko, czym ojciec żył, co chciał nam przekazać jako siostrom, jako służebniczkom. Ojciec Edmund, ja jeszcze może powiem, że on właśnie zajął się wychowaniem dzieci i to był takim fenomenem, że on opracował program, który on do dzisiaj jest aktualny. Ten program nie stracił zupełnie nic na
aktualności,
dokładnie tak. Że one, najnowsze te osiągnięcia pedagogiki, psychologii mówią właśnie to wszystko, co mówi ojciec. I to były czasy, kiedy ojciec założyciel wtedy jeszcze stosowano kary, a ojciec już wtedy mówił, że nie kara, że właśnie dobre, tylko dobre. Ja nawet taki wiersz pamiętam, który on napisał, że do serduszka, do mojego dam ci, matko, klucz, różdżko mnie nie napominaj, słówkiem tylko ucz. Od różdżki się rozum traci, duch się może stłuc, słówkiem rozum się bogaci, słówkiem, matko, ucz. I to właśnie słowo, nie właśnie tam te kary, które, prawda? I to jest, dziś jest to tak samo aktualne bardzo mocno. To, że ojciec ogromnie stawiał też wagę na to, żeby była zabawa takim jakby istotnym elementem, że dziecko najwięcej się uczy przy zabawie i my to obserwujemy na co dzień. Oni wchodzą tak pięknie w te role, na przykład kiedy ubierze fartuch, gotuje zupę, jaką siostra lubi najbardziej, albo na przykład ubierze czepek i jest lekarzem czy pielęgniarzem i będzie po prostu pomagał innych i to potem owocuje.
Siostro Kamiliano, bardzo dziękujemy, że podzieliła się z nami siostra świadectwem swojego powołania i doświadczenia i życzymy siostrze wielu sił i wytrwałości w swojej pracy, szczególnie w pracy z dziećmi, do dzielenia się dobrocią Pana Boga i dobrym słowem. Jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Autorka książek Regina Brett powiedziała kiedyś, że powołanie to miejsce, w którym nasza największa radość spotyka się z największą potrzebą świata. Życzymy wszystkim słuchaczom odnalezienia takiego powołania, które będzie największą radością życia.
My tymczasem się już z wami żegnamy i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień. Jak zwykle w czwartek o 16:30, tylko w Radiu Maryja.